bardzo dużo pracy przed Czarnogórą, że to jest bardzo ambitny plan, ale kilka dni temu wszystkie kraje Unii Europejskiej zgodziły się na to, żeby rozpocząć traktat akcesyjny. Czy Czarnogóra ma bardziej progresywne prawo niż Polska? W wielu kwestiach, choćby związanych z prawami osób LGBT+, choćby związanych z prawami kobiet. Natomiast myślę, że w całej Europie ten kraj jest bardzo nieznany. On się nagle w XIX wieku pojawił na mapach, jak zaczęli romantycy w ogóle na czele z Mickiewiczem o nim bardzo dużo mówić i pisać jako o takiej ostoi wolności.
I w ciągu tych 20 lat sporo się chyba zmieniło w Czarnogórze i Czarnogóra staje się faktycznie teraz państwem po prostu europejskim w pełnym tego słowa znaczeniu. Gruchnęła wiadomość, że Czarnogóra być może niedługo, za 2 lata wstąpi do Unii Europejskiej. Opowiedz, jak to się stało.
No ona może nie gruchnęła, bo to już od kilku miesięcy się o tym dość głośno mówi. To nie tylko w lokalnych mediach, ale też w mediach międzynarodowych. Chociaż jest to pewne zaskoczenie. To znaczy oczywiście Czarnogóra, podobnie jak inne kraje w regionie, jak Serbia, jak Albania, jak Macedonia, oczywiście są już w tym procesie. Natomiast nie było jakby żadnych jasnych przesłanek o tym, że to mogłoby nastąpić niebawem. Ale od jakiegoś czasu zaczęli unijni przedstawiciele Unii Europejskiej mówić coraz głośniej o tym, że to Czarnogóra jest najdalej w tym procesie i że to ona zamknęła najwięcej rozdziałów i że faktycznie widać tu postęp. Aż kilka miesięcy temu zaczęły pojawiać się informacje, właśnie pojawiać się ta data, rok 2028, zaczęły się pojawiać informacje o tym, że Czarnogóra chyba oddziela się od reszty, nie będzie pakietu szerokiego dla zachodnich Bałkanów, jak to się najczęściej określa, tylko że Czarnogóra mogłaby wejść sama. No i na początku muszę przyznać, że nawet ja byłam dość sceptyczna, chociaż jestem entuzjastycznie nastawiona do tego pomysłu, to wydawało mi się, że to jest bardzo nieodległa data, biorąc pod uwagę to, jak też długą drogę musi Czarnogóra przebyć, żeby się dostosować do wszystkich wymogów Unii Europejskiej. Ale teraz faktycznie jest, zaczyna ta data być coraz bardziej realna. Oczywiście wszyscy są ostrożni, padają deklaracje pod tytułem, że jeszcze bardzo dużo pracy przed Czarnogórą, że to jest bardzo ambitny plan, ale kilka dni temu wszystkie kraje Unii Europejskiej zgodziły się na to, żeby rozpocząć traktat akcesyjny, czyli powstała taka grupa robocza, się czasem fajnie nazywa ad hoc grupą, w ramach której będą przebiegały prace nad traktatem akcesyjnym. No i zaczyna nabierać to kształtów do tego stopnia, że byłam w trakcie Wielkanocy byłam w Czarnogórze i się dowiedziałam trochę nieoficjalnymi kanałami, że powstają już dokumenty, gdzie ta data 2028 jest, mówiąc kolokwialnie, klepnięta. To znaczy, oczywiście to nadal nie jest żadna gwarancja, ale faktycznie zaczyna ten plan być coraz bardziej realny.
Jest tu kilka wątków. Może zacznijmy od tego, o którym często mówisz, piszesz także w swojej książce, która jeszcze nie ujrzała światła dziennego, ale kiedyś pewnie ujrzy, niedługo.
Miejmy nadzieję.
Tak, piszesz o Czarnogórcach i o Czarnogórze jako właśnie tym kraju, który długi czas uchodził za taki stereotypowo bałkański, czyli ten taki z plusami, minusami z pewnej właśnie bałkańskiej, z bałkańskimi właściwościami, a tutaj właśnie to okazuje się, że to chyba już jest mit, tak? Że 20 lat istnienia tego państwa, bo 2006 tak umownie powstaje jako pewne byt państwowy i w ciągu tych 20 lat sporo się chyba zmieniło w Czarnogórze i Czarnogóra staje się faktycznie teraz państwem po prostu europejskim w pełnym tego słowa znaczeniu.
To jest bardzo skomplikowany i bardzo ciekawy wątek, bo faktycznie Czarnogóra w swojej, ze względu oczywiście, jak to zwykle bywa, bo co to znaczy jakaś mentalność czy bałkańskość, Czarnogóra ze względu na swoją historię i geografię, nie znam chyba żadnego innego kraju europejskiego, w którym ta geografia byłaby aż tak znacząca i aż tak wpływała na różne kwestie społeczne, polityczne. Więc Czarnogóra ze względu właśnie na te kwestie historyczne i geograficzne, ma wiele takich elementów swojego funkcjonowania, które tradycyjnie właśnie uważamy za bardzo bałkańskie. Na przykład wielu ludzi zwraca uwagę na to, że w Czarnogórze bardzo dużo rzeczy załatwia się nie w takim stylu, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni, czy że urzędy trochę inaczej funkcjonują, że zawsze da się dogadać. To nam się tak kojarzy stereotypowo oczywiście, ale jest to związane z historią bardzo ciekawą zresztą Czarnogóry. Czarnogóra jako jeden z bardzo niewielu krajów w Europie, co ciekawe, tak jak Albania i tak jak Szkocja, jest krajem, w którym nadal bardzo dużą rolę odgrywają klany. Czy mamy klany, które są podzielone na rody, a te potem na rodziny i te związki między rodzinami, między klanami i ta wspólnotowość dalej jest bardzo ważna. Czy to jest wada? Może być. Oczywiście jak rozmawiamy o instytucjach, jak rozmawiamy o kwestiach nepotyzmu, klientelizmu, to jest oczywiście duży problem. Natomiast w takim wymiarze czysto ludzkim, jako taki, nie wiem, opór wobec liberalizmu i tego liberalnego kapitalizmu, w którym wszyscy mamy być osobnymi wyspami, to potrafi być interesujące. Bywa to trudne, kiedy się pierwszy raz przyjeżdża do Czarnogóry. Sama tak miałam, że jak pierwszy raz przyjeżdżałam, w ogóle nie mogłam sobie poradzić z funkcjonowaniem tego kraju. To znaczy wszystko mi się wydawało bardzo trudne. Trochę bym pływała w budyniu. A potem wraz z nabywaniem jakby wspólnoty, zyskiwałam, to nie musi być wspólnota krwi oczywiście, to może być wspólnota przyjacielska. Te sprawy wszystkie dzieją się łatwiej. Natomiast tu jest oczywiście bardzo dużo wątków, o których mam nadzieję, że porozmawiamy, choćby o to, że w Czarnogórze też bardzo długo mieliśmy ten 2006, o którym wspominasz, to jest moment, w którym po referendum, to w ogóle było bardzo dziwne referendum, to było referendum, w którym postawiono, wymogiem nie było 50% ludzi, którzy miały się opowiedzieć za niepodległością, tylko 55%, w ogóle taka arbitralnie ustalona 55%, żeby w razie czego zmniejszyć ryzyko mówienia o tym, że coś tu było, jakieś oszustwa, to mieliśmy taki wyższy cenzus, ale kraj zdecydował się o tym, żeby odłączyć się od federacji z Serbią. Ta federacja trwała w takim, to znaczy ten kształt, ten związek Czarnogóry z Serbią po rozpadzie Jugosławii, czyli mieliśmy rozpad Jugosławii w 91. Wtedy też, o dziwo, w 89. też było referendum, czy może nie referendum oficjalne, ale też okazało się, że jednak większość Czarnogórców chciała zostać, czy obywateli Czarnogóry, bo to czy mówimy o Czarnogórcach, to jest jeszcze inny wątek, chciała zostać z Serbią w Związku Państwowym. Więc potem mówiliśmy o Jugosławii, tak zwanej tej małej, potem została nam Serbia i Czarnogóra, tak się oficjalnie nazywało to państwo i w 2006 roku faktycznie opowiedzieli się za odłączeniem nie aż tak wielką większością, to znaczy to 55% zostało przekroczone, ale to nie była ogromna różnica. I w świetle tego, że teraz będzie to 20-lecie, czyli będzie świętowane 20-lecie, już są pewne konflikty pamięci na tym tle. Bo nie wszystkie gminy w Czarnogórze są entuzjastyczne, żeby świętować, bo dla niektórych to jest oczywiście, najwięksi zwolennicy czarnogórskiej państwowości mówią o tym, że to było odnowienie niepodległości Czarnogóry. Są ludzie, którzy nazywają to po prostu referendum i uważają, że była to tragedia. I to jest związane przede wszystkim z podstawami istnienia, czyli tym, jak w ogóle wygląda ten obraz geograficzno-społeczny w Czarnogórze. Mhm.
No to opowiedz o tym, bo to nie jest takie proste, jest bardzo ciekawe, że bycie Czarnogórcem jest to skomplikowaną tożsamością, bo właściwie kim jest Czarnogórzanin?
Tak, no dlatego, że trzy lata temu, w 2023 roku wyszedł spis powszechny. Od razu jak mówię spis powszechny, brzmi jak totalna nuda, ale ten spis powszechny to jest kryminał moim zdaniem, to jest super ciekawe. Pierwsza podstawowa rzecz to jest taka, że ludzie, którzy uważają się za Czarnogórców, nie stanowią większości w Czarnogórze. To jest 40-kilka% ludzi, obywateli Czarnogóry uważa się za Czarnogórców. Niemal 1/3 uważa się za Serbów. Przy czym to rozróżnienie między serbską a czarnogórską tożsamością ze względu na historię jest trudne. Przede wszystkim i na Bałkanach, jak wiesz, zazwyczaj te podziały są ze względu na dziedzictwo Imperium Osmańskiego, wynikają z religii. Tymczasem i Czarnogórcy, i Serbowie są prawosławni. Język, podobnie jak w Chorwacji i w Bośni, jest niemal identyczny. To jest też kolejny konflikt, czy w ogóle istnieje coś takiego jak język czarnogórski, ale wtedy byśmy musieli zacząć dyskutować też o tym, czy istnieje język serbski, długa historia. Więc mamy Czarnogórców, mamy Serbów, mamy dalej sporo innych tak zwanych, czyli mamy też sporą mniejszość albańską, mamy coraz więcej Rosjan, to też osobny wątek, ale szacuje się, że już według oficjalnych spisów 2%, ale według tych mniej oficjalnych danych, które zresztą podaje nawet ministerstwo, to może być nawet 5% mieszkańców Czarnogóry, to są już Rosjanie. Mamy Bośniaków, czyli ludzi, którzy są muzułmanami, ale nie jakby do żadnej z tych nacji się nie poczuwają, więc wzięli tę tożsamość taką jak Bośniacy, czyli muzułmanie w Bośni. Więc to jest bardzo skomplikowana mozaika i co więcej, ta mozaika jest dość mocno geograficzna. Czyli jak popatrzymy, ja wiem, że my rozmawiamy, bo to czasem budzi pewną wesołość, rozmawiamy o kraju, który jest wielkości województwa małopolskiego, a liczba ludności jest mniejsza niż w Krakowie. Tym niemniej nie zmienia to faktu, że jest to niezwykle ciekawe i Czarnogóra jest też bardzo interesująca. To jest przede wszystkim przepiękny kraj, bardzo górzysty. A jak wiemy, z góralami to bywa tak, że w każdej dolince i na każdym wzgórzu mamy różne odmienności pewne i specyficzności. I tutaj właśnie mamy północ Czarnogóry, która najbardziej ciąży ku Serbii, gdzie najwięcej ludzi uważa się za Serbów, którzy mają tradycyjne związki z Serbią. Zresztą Czarnogóra w swojej historii miała oczywiście tradycyjne związki z Serbią i ciążyła ku Belgradowi. To nie jest tak, że to jest zupełnie wymyślony. Natomiast część Serbów uważa, że Czarnogórzec to jest nazwa geograficzna, że to jest tak naprawdę, że oni też są Serbami. Z czym się oczywiście ludzie, którzy przyjęli czarnogórską tożsamość, nie zgadzają. Mamy też przecież bardzo długie wybrzeże w Czarnogórze. I ten fragment, do którego najczęściej się udajemy na wakacje, czyli Boka Kotorska, takie miasta jak Kotor, te okolice w pobliżu Chorwacji, bardzo, bardzo zresztą ładny kawałek Europy, tam ta tożsamość jest zupełnie inna. Ona jest bardziej związana ze Śródziemnomorzem, z Wenecją tradycyjnie. Mamy tam też katolików, no bo bliskość Chorwacji. Z drugiej strony mamy to centrum, tak zwaną Starą Czarnogórę, które swoją tożsamość stworzyło na oporze wobec Turków, jak bardzo by to brzmiało już dzisiaj może archaicznie, ale Czarnogóra jest dumna bardzo z tego, że nigdy nie została zupełnie podbita przez Turków osmańskich. To jest dla nich bardzo ważne. Ale jak nie została podbita? Musimy sobie spójrzmy prawdzie w oczy, dlatego że po prostu część tych rodów, o których wspominałam, tych bitnych górali, wycofała się w najgorsze góry, gdzie Turkom nie do końca opłacało się walczyć i prowadzić walkę z tymi góralskimi klanami i tam mieli taką swój ośrodek państwowości, który faktycznie przetrwał do XIX wieku, aż powstało niepodległe księstwo, w sposób taki, że władyka był jednocześnie władcą duchowym i władcą świeckim, no i było to właśnie takie tradycyjne, oparte o tą klanowość, o tę wspólnotę takie jakby małe, no nie państewko, ale taki po prostu ośrodek wokół miasta Cetinje, czy też Cetyni, jak się czasem mówi po polsku. A więc mamy bardzo różne, mamy też cały w pobliżu granicy z Albanią, z którą Czarnogóra graniczy, mamy z kolei bardzo silne związki z Albanią, mamy duży odsetek Albańczyków, mamy Sandżak. Sandżak to jest, tak się nazywa, region, który dzieli się między Czarnogórę i Serbię, który jest muzułmański, a więc mamy bałkańskich muzułmanów w górach, którzy też mają swoją jakby ważną, dla których ten islam jest ważny i którym, że mają swoją tożsamość i są dość odrębni. No i przede wszystkim mamy też te dzikie góry, w których górale żyją trochę nadal według swoich zasad.
No brzmi dla mnie, dla laika i abnegata, brzmi to bardzo bałkańsko. Trochę Bałkany w pigułce. Wytłumaczę się może z tej bałkańskości, bo ostatnio nawet w książce Roberta Kaplana najnowszej w języku angielskim funkcjonuje to słowo bałkanizacja jako właśnie synonim pewnego rozdrobnienia, chaosu. Ale jak opowiadasz, no ten chaos jest, potrafi być, czy chaos, no, z naszej perspektywy może takiego monolitycznego i monokulturowego kraju w miarę, to brzmi to może faktycznie jako pewien taka skomplikowana mozaika. No ale z drugiej strony, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, no jednak rozszerzenie Unii Europejskiej się być może dokonam. Pierwsze od wielu lat, 2013, Chorwacja ostatnio, czyli znowu Bałkany, czyli jest jakiś trend.
O matko, Chorwaci by cię zabili za to, że określiłeś ich nazwą Bałkany, no tak, ostrożnie.
Tak. Oczywiście, no to takie te proto-Bałkany, czy pre-Bałkany. W każdym razie, czy to z perspektywy Unii jest to jakaś kontynuacja pewnej myśli chyba takiego rozszerzania właśnie na ten region, no po prostu swoich strefy wpływów, czy też to, porozmawiamy właśnie może teraz z takiej perspektywy szerszej geopolitycznej, czyli jakby czym rozszerzenie Unii byłoby właśnie dla samej Unii rozszerzenie o Czarnogórę? Dlaczego, skąd ten pomysł w ogóle?
Ja ci powiem, dlaczego mam trochę problem z tymi Bałkanami, tak w bardzo kilku zdaniach, znaczy z Bałkanami jako z terminem nie, bo uważam, że to termin geograficzny, tylko mam problem z tym właśnie, z całym tym, jakie Europa przede wszystkim wpisała w ten termin znaczenia. Oczywiście można by tu długo teoretycznie dyskutować, ale to odsyłam do książki Marii Teodorowej Bałkany wyobrażone. Problem właśnie z tym terminem bałkanizacji jest taki, że on oznacza coś negatywnego, a tak naprawdę, okej, masz rację, że z perspektywy polskiej, już nie tak bardzo monoreligijnej, etnicznej i językowej jak jeszcze 10 lat temu, ale nadal, to brzmi skomplikowanie, natomiast tak naprawdę, czy jeśli byśmy porozmawiali o wielu innych miejscach, porozmawiajmy o różnicach regionalnych w Hiszpanii, choćby. Więc mamy tych, a problem jest taki, że często się zrzuca winę. Bałkany były przez historię bardzo często takim trochę laboratorium różnych wpływów geopolitycznych z całego świata. Natomiast lubiliśmy właśnie twierdzić, że to jest mentalność, że to oni się tutaj dzielą. Natomiast w rzeczywistości widzimy bardzo ciekawie tam, właśnie dzięki temu, że to jest mały kraj i dzięki temu, że dużo rzeczy widać, to fajnie widać, jak się różne wpływy geopolityczne tam kształtują. I ten pomysł, czy Czarnogóra jest gotowa do wejścia do Unii Europejskiej, pada czasem takie pytanie. Więc ja odpowiadam na to kontrpytaniem, czy jesteśmy pewni, że Polska była gotowa do wejścia do Unii Europejskiej, kiedy do niej wchodziła i czy to wszystko w naszym systemie było takie dopięte na ostatni guzik. Nie jestem pewna. Ale myślę, że to jest bardzo istotne właśnie ze względu na te przeróżne wpływy, które tam widać i myślę, że to jest z perspektywy Unii Europejskiej bardzo dobry krok, żeby Czarnogóra jest od właściwie bardzo już dobrej dekady w NATO na przykład, co też było ważnym krokiem. To są też strategiczne, mamy tam strategiczny port w Barze i tak dalej. Natomiast teraz biorąc pod uwagę, że Ameryka wycofała się trochę ze swoich spraw wpływów na Bałkanach, natomiast w Czarnogórze bardzo widoczny jest wpływ Rosji jest tradycyjny ze względu na historię. Potem, po tym jak Czarnogóra jako mały kraj i dość ekonomicznie jednak zależny, te wpływy ekonomiczne rosyjskie były dość widoczne na początku niezależności Czarnogóry. Teraz one są bardziej takie miękkie, czyli jednak są też przez agendę Belgradu i serbski wpływ w Czarnogórze widoczne w takim bardziej soft powerze. Natomiast kto jest jeszcze bardzo istotnym graczem w Czarnogórze, to są Chiny. Chiny, które... trochę się im zablokował ten pomysł nowego jedwabnego szlaku, czyli ten plan Belt and Road, to się tak bodajże nazywało. Natomiast Chiny intensywnie inwestują i są bardzo ważnym partnerem handlowym dla Czarnogóry. I jakie było bardzo duże ryzyko? Już o mały włos, Czarnogóra już nie wpadła w ten taki klasyczny problem z Chinami, mianowicie w tę pułapkę zadłużenia. I tutaj pomogły zachodnie banki, z którymi tam zostały podpisane umowy takie, że które jakby uratowano Czarnogórę, czy też Czarnogóra się sama częściowo z tego, żeby nie wpaść w długi ogromne wobec Chin, ale to Chińczycy budują. Czarnogóra jest krajem nieprawdopodobnie, jak już wspomniałam, górzystym. To jest taki żart, bardzo lubię, jak oni mówią o tym, że kiedyś jak mówię, że są mali, to się denerwują, oni są bardzo dumni, to mówią, że jakby nas rozprasować, to byśmy byli więksi niż Rosja. Więc faktycznie bardzo to jest trudny teren, a jednocześnie potrzebują jako nowoczesne państwo, które w dużej mierze żyje też z turystyki, w większym stopniu niż Chorwacja nawet, potrzebują dobrych dróg. No i teraz, żeby te drogi wybić przez góry, to są ogromne inwestycje i te drogi budują Chińczycy. Ale to niestety jest duże zagrożenie, bo jeśli chodzi o inwestycje chińskie, są problemy z transparentnością ogromne. Są problemy z ekologią też. Tam ta droga prowadzi wokół przepięknych przyrodniczo. To jest kanion Tary. Ktokolwiek tam był, to na pewno nie zapomni tych przepaści tego kanionu Tary. Więc zresztą Czarnogóra jest w ogóle przyrodniczo bardzo ciekawa, więc mamy problem z chińskimi, ale przede wszystkim jest ryzyko tego zadłużenia Czarnogóry wobec Chin i myślę, że Unia Europejska tutaj rozsądnie, biorąc pod swoje skrzydła w jak największym sensie Czarnogórę, rozsądnie wpływa na fakt obecności w regionie właśnie i soft, a nie tylko soft poweru i rosyjskiego i chińskiego.
Urwałaś tak nagle, ale ta historia jest, wydaje mi się, ma też konsekwencje regionalne, prawda? Bo jakby sytuacja jakby z Serbią też jest tutaj ciekawa. To powiedz może jeszcze o tym, te relacje z Serbią, no, z racji chociażby no, tego referendum, ale no, te 20 lat też chyba dużo zmieniły. Jak dzisiaj to wygląda?
To wygląda tak, jak mówię, że choćby sam fakt, że 1/3 mieszkańców Czarnogóry deklaruje się jako Serbowie. I teraz jakby jest Serbia, mówię teraz o takich nacjonalistycznych politykach serbskich, bo tam się bardzo dużo zmienia. Serbia jest teraz w momencie zmiany i transformacji, które jeszcze nie wiemy do czego doprowadzi, o tym za chwilę powiem, ale ta oficjalna nacjonalistyczna polityka serbska stworzyła kilka, gdzie może 20-30 lat temu ponownie pojawił się pomysł z XIX wieku przejęty czegoś takiego, co nazywa się serbski svet, czyli serbski świat. To jest trochę stworzony termin na wzorzec tego ruskiego miru. To znaczy musimy stwarzać silną wspólnotę nie tylko w swoim kraju, ale wszędzie tam, gdzie żyją Serbowie. A Serbowie zajmują dużą część Bośni i Hercegowiny, oczywiście Republika Serbska w Bośni i Hercegowiny, ale przede wszystkim chodzi tu o Czarnogórę. Więc Serbowie dalej mają ranę związaną z tym, że utracili Czarnogórę, która ich zdaniem jest częścią tego serbskiego świata, więc bardzo próbują wpływać na politykę w Czarnogórze. I mają na nią duży wpływ, choćby dlatego, że mamy część ludzi, którzy bardzo wpatrują się w Belgrad. To oczywiście nie jest jednoznaczne, to, że ktoś się deklaruje jako Serb, to nie znaczy, że uważa, że na przykład Belgrad powinien dyktować jakąkolwiek politykę Czarnogórze, bo to choćby widać po tym, że ponad 70% Czarnogórców popiera wstąpienie Czarnogóry do Unii Europejskiej, a więc to jest ta liczba tu się nie zgadza. Natomiast Serbia teraz ma bardzo poważne problemy wewnętrzne. Jak już zresztą też myślę, że też tygodnik o tym pisał i padało to wielokrotnie, od półtora roku w Serbii, więcej nawet, trwały ogromne protesty studenckie i tam jest próba obalenia Aleksandra Vučića, którego można nazwać dyktatorem, można nazwać stabilokratą, na pewno nie jest to już demokratyczna polityka od dłuższego czasu. To się przesądzi, bo Aleksandra Vučić w końcu będzie musiał rozpisać wybory i zobaczymy, co się stanie w Serbii, więc w Serbii w tej chwili sytuacja jest mocno niestabilna. Natomiast jak w Serbii sytuacja jest niestabilna, to tamtejsi politycy, zwłaszcza prawicowi nacjonalistyczni, zaczynają odwoływać się właśnie do tych problemów, do Kosowa, oczywiście w pierwszym rzędzie, bo to w mitologii serbskiej ma ogromne, utrata Kosowa jest takim utratą świętej serbskiej ziemi. W ogóle Serbowie są nacjonaliści serbscy, to są w ogóle niesamowici nacjonaliści, bo oni z jednej strony mają takie tendencje nie tyle izolacjonistyczne, jak to często bywa, ile bardziej jednak ekspansjonistyczne. I po drugie, ta ich mitologia narodowa jest tak nieprawdopodobnie właśnie mityczna i mitologiczna, że każda rozmowa z każdym serbskim nacjonalistą na temat geopolityki, Unii Europejskiej i tak dalej kończy się na bitwie w Kosowym polu w XIV wieku. I tym, że Serbia wtedy przegrała z Osmanami, co też historycznie nie jest do końca pewne, ta bitwa wcale nie była taka przegrana, jak to się mówi w mitologii, po to, żeby mieć niebieską Serbię. Więc rozmawiamy o tak metafizycznych kategoriach, że ta rozmowa staje się trochę niemożliwa. No i oczywiście więc wtedy, jak Serbia ma problemy w swoim własnym, jakby to znaczy nacjonaliści serbski, czy Aleksandar Vučić ma problemy u siebie na podwórku, czyli jest groźba, że straci władzę, to oczywiście bardzo lubi dużo mówić o Czarnogórze. No i oczywiście Serbii nie podoba się, tej oficjalnej Serbii nie podoba się, że Czarnogóra miałaby wejść do Unii Europejskiej, bo to oznacza całkowitą utratę kontroli. No Czarnogóra wtedy przechodzi na zupełnie inny poziom i Belgrad nie może zupełnie mieszać w tamtejszej polityce, więc nie jest im to zupełnie na rękę. Natomiast te dwa kraje mają za sobą bardzo ciekawą historię, historię i konfliktów, i historia bycia razem, ale i bardzo różnych punktów w historii. No i teraz oczywiście czarnogórscy politycy, którzy są tą opcją bardzo proserbską, próbują trochę storpedować te pomysły europejskie. Oczywiście nie mogą otwarcie powiedzieć, bo w tej chwili w Czarnogórze raczej nie ma polityków, którzy mogliby otwarcie powiedzieć, nie chcemy do Unii, bo jednak większość społeczeństwa popiera ten pomysł. Natomiast mogą wymyślać różne takie małe sztuczki, które na przykład skonfliktują Czarnogórę z Chorwacją, która już jest w Unii Europejskiej i tak dalej, więc pojawiają się takie ruchy.
A czemu Czarnogóra nie odegrała takiego bolesnej zadry jak Kosowo dla Serbii? To są przyczyny historyczne, czy to też po prostu...
Tak, to jest związane z tym, że Kosowo, to nie chodzi nawet o Kosowo jako o realny kraj. To jest właśnie to, o czym mówię. Czyli no, dzisiejsze terytorium Kosowa zamieszkują w tak przeważającej większości Albańczycy, że nawet to, że Serbia lubi się odwoływać do naszego narodu, który gdzieś tam mieszka w innym kraju, jest tu trochę na północy Kosowa. Owszem, mamy te gminy serbskie, o nie tam cały czas jest konflikt. Natomiast bardziej chodzi właśnie o tą pewną świadomość, o ten mit stworzony Kosowa jako najświętszej serbskiej ziemi, gdzie znajduje się kolebka państwowości, gdzie znajduje się święte monastyry, o ten związek z cerkwią prawosławną, bo dużo miesza serbska cerkiew prawosławna w Czarnogórze zresztą też, ponieważ Czarnogóra nie ma autokefali cerkwi, tylko jakby większość ludzi, nawet jeśli uważa się za Czarnogórców, to należą, jeśli są wierzący, do serbskiej cerkwi prawosławnej. I to cerkiew, ta cała mitologia, która została stworzona wokół Kosowa, o której bardzo ciekawie pisze w wydanych po polsku książkach Iwan Czolowicz, o tym, że to nie jest tak, bo Nacjonaliści lubią mówić, że te mity, że to jest coś wiecznego, to jest coś ponad czasem, to jest taki cykliczny czas, niekończący się, niebo, ziemia, te wszystkie wielkie, wielkie terminy. W rzeczywistości ten mit został stworzony albo ponownie, przynajmniej wskrzeszony w latach 80., kiedy Jugosławia zaczęła się rozpadać i kiedy była potrzeba nowej nacjonalistycznej retoryki. Więc dlatego to Kosowo jest, to już nie chodzi o faktyczne, nie chodzi o to, żeby ułatwić na przykład życie Serbom w Kosowie, bynajmniej. Chodzi o to, żeby rozgrywać polityczne rozrachunki na tej podstawie. Mhm.
Kilka lat temu, jak pisałaś Fiakę, jak wyszła Fiaka, czyli książka o Chorwacji, no to miałaś trochę inne zadanie, bo Chorwacja jest znana Polakom dosyć dobrze, przynajmniej tak ogólnie rzecz biorąc, przynajmniej wiedzą, gdzie jest i czasami tam jeżdżą niektórzy PKS-em, niektórzy samochodem albo pociągiem, od niedawna można. A Czarnogóra no chyba nie jest, delikatnie mówiąc, nie jest za bardzo znana w Polsce. Nie istnieje jakoś w polskiej świadomości, szczególnie to chyba też miałeś to takie doświadczenie, kiedy opowiadałaś trochę w Polsce, ale też może i na odwrót. Opowiedz trochę o tym właśnie, jak ta Czarnogóra jest, gdzieś funkcjonuje w naszej świadomości, albo jak nie funkcjonuje i dlaczego powinna.
To w ogóle Czarnogóra to jest taka trochę terra incognita w ogóle na kontynencie. Myślę, że nie chodzi tylko o Polaków, bo my, Polacy i tak są zaciekawieni tym regionem. I tak jest dużo plecakowców albo ludzi, którzy na przykład uznali, że Chorwacja się zrobiła trochę za droga. Zobaczmy, jak tam czarnogórskie wybrzeże. Oczywiście, gdyby Czarnogóra weszła do Unii, to byłoby to łatwiejsze i nie budziłoby tych lęków, choćby, nie wiem, związanych z roamingiem czy z tym, że trzeba przekraczać granice. Natomiast myślę, że w całej Europie ten kraj jest bardzo nieznany. On się nagle w XIX wieku pojawił na mapach, jak zaczęli romantycy na czele z Mickiewiczem o nim bardzo dużo mówić i pisać jako o takiej ostoi wolności. Bardzo się to podobało Mickiewiczowi, że Czarnogóra to ma swoje własne, to są tacy dumni naród słowiański, który się opiera tam i obcym wpływom, a więc również okcydentalizacji swoją drogą, co jest problematyczne bardziej. No ale to są te romantyczne mity, zostańmy drewniani, bo jak będziemy murowani, to stracimy autentyczność. Więc myślę, że to jest ten ogólny problem. No drugi problem to jest to, że to jest malutki kraj. Tak jak mówię, dość dużo jest tych wątków, łatwo się pogubić i uznać, dobra, to jest nie do pojęcia, więc po co? Ale wydaje mi się, że jest ona stosunkowo nieznana, więc inaczej zupełnie przebiega z Chorwacją. Chodziło o to przede wszystkim, żeby rozburzyć pewne stereotypy. Czyli żeby przestać postrzegać Chorwację jako kraj, który jest tylko słońcem, morzem, który jest małym krajem na wielkie wakacje. Do czego przyczynili się zresztą sami Chorwaci, bo ten slogan to jest ich slogan, bo zależało im na tym, żeby być małym krajem na wielkie wakacje, żeby nikt tam nie zaglądał za bardzo pod podszewkę. Natomiast mnie zależało, żeby opisać go jako kraj z jednej strony różnorodny, bardzo ciekawy, zróżnicowany, ale też oczywiście ze swoimi licznymi problemami, jak wszystkie kraje też posttransformacyjne, jak w dodatku, które też miały wojnę nie tak dawno, więc wiadomo, że tych problemów tu było mnóstwo. Natomiast z Czarnogórą, największy problem z Czarnogórą polega na tym, że bardzo dużo jest takich historii, które się świetnie opowiada i które też świetnie wybrzmiewają w książce, tylko mogą właśnie utrwalić ten stereotypowy obraz Czarnogóry jako takiego kraju, wiesz, dzikich Bałkanów. Ja mam mnóstwo anegdot, związanych z faktem, że przez Czarnogórę przebiega szlak narkotykowy, że kokainę się do portów przewozi, że w Czarnogórze powstały w Kotorze, zresztą w tym pięknym mieście, do którego zawijają kruzery i które wygląda zupełnie... jak podobne jest bardzo do Dubrownika, powstały dwa bałkańskie klany mafijne, które na przykład strzelają się między sobą, jak tam się jest. Są takie historyczne w ogóle tematy, które są super ciekawe. Oni mieli bardzo długo bicza i krwawej zemsty, który do dzisiaj w górach trochę funkcjonuje, czyli głowa, oko za oko, głowa za głowę. Mają problemy z patriarchatem pewne, tylko że to wszystko są stereotypowe obrazki. I teraz z jednej strony... O nich trzeba mówić, o tych wszystkich problemach trzeba mówić, ale trzeba też je rozbijać, bo na przykład Czarnogóra ma bardziej progresywne prawo niż Polska. W wielu kwestiach, choćby związanych z prawami osób LGBT+, choćby związanych z prawami kobiet, mamy lepsze prawo w Czarnogórze. Natomiast mamy całkiem niezłe procedury, całkiem niezłe instytucje i o tym też warto powiedzieć, że to oni czasem, nie wiem, jak mam dużo koleżanek, które na przykład są aktywistkami, feministkami i tak dalej, to one czasem mówią, że to one są przerażone bardziej tym, jak to w Polsce różne rzeczy wyglądają. Tylko nie zawsze problem jest właśnie tego, o czym mówiłam, czyli Czarnogóra jest bardzo zróżnicowana i to, jak się na przykład, jak żyją choćby powiedzmy o prawach kobiet, to jak żyją dziewczyny w Podgoricy albo właśnie nad morzem, w Boce i tak dalej, a to jak się żyje w górach, w tej części, na prowincji, w tej części muzułmańskiej choćby, chociaż ja uważam, że islam tu nie jest głównym problemem, bo islam akurat w niektórych kwestiach daje większe prawa kobietom niż tradycyjne rodowe i klanowe prawo. Natomiast problemem jest ta tradycja właśnie, ta patriarchalna tradycja, która gdzieś tam jest nawarstwiona i która wyznacza wiele sposobów postępowania. I trochę jest też powrót do retradycjonalizacji. Czyli mieliśmy Jugosławia socjalistyczna od 1945 roku, próbowała dużo tu zmienić, próbowała bardzo jakby wprowadzić te polityki emancypacyjne, próbowała też rozwinąć kraj, bo to było kluczowe. Natomiast od lat 90. w kwestiach choćby religijnych, czy w kwestiach pewnej tradycji, widać tu pewien backlash.
Ciekawe jest to, wychodzi trochę z tego, co opowiadasz, ale może jeszcze dopowiedzmy to, bo wydaje mi się, że Czarnogóra nie ma tych kompleksów, które na przykład, nie wiem, my mieliśmy wchodząc do Unii, to były inne czasy, ale też takiego gonienia Zachodu i tak dalej. Z tego, co opowieści, którą tu snujesz, może się mylę, ale tam jest takie chyba jednak przekonanie, którym dobrze się czują sami ze sobą. Też jakby jest to takie poczucie. Czy oni właśnie mają to poczucie, że musimy dogonić jakiś Zachód, jakąś Europę, gdzieś dojść dokądś, czy raczej przynosimy swoją tą bałkańskość, już taką soft, taką, która jest raczej jak oscypek, prawda, towarem trochę regionalnym.
To trochę skomplikowane, bo z jednej strony Czarnogórcy to jest bardzo dumny naród. To jest taki dumny naród, że czasem sobie trochę żartujemy o tym, że jest na przykład takie powiedzenie, że jak dwóch Czarnogórców rozmawia, to ja do ciebie wojewodo, a ty do mnie serdarze. Serdar to jest taki tytuł szlachecki z Imperium Osmańskiego, więc że oni tak od razu wyliczają sobie te rody, od razu i to jest czasem super ciekawe, bo to czasem brzmi jak totalne przechwałki, a najgorsze jest, jak czasem to sprawdzam i się okazuje, że prawda. Kiedyś spotkałam chłopaka, który będąc już lekko pod wpływem alkoholu zaczął mi opowiadać o tym, że jego pradziadek chyba zabił ostatniego samuraja. No brzmiało to wysoce nieprawdopodobne i ja to wszystko dzielę przez 7. Po czym sprawdziłam, on mi podał to nazwisko i okazało się, że to prawda, w trakcie wojny rosyjsko-japońskiej, w której uczestniczyła też Czarnogóra, był taki epizod i faktycznie był ten Czarnogórzec i to faktycznie był jego pradziadek, który pokonał, no może samuraj to jest duże słowo, ale faktycznie kogoś, kto tę tradycję, więc to jest niesamowite często. I oni są bardzo dumni z siebie i bardzo są jakby o tej swojej ważności, to też jest jakiś tam sposób trochę narcystyczny, czasem przykrywania kompleksów, a z drugiej strony są dość świadomi tego, że narzekają na różne rzeczy, które uważają, że nie funkcjonują w ich kraju. Przede wszystkim na kwestie systemowe, na kwestie jakichś urzędów, tu się dużo narzeka. Narzeka się dużo na to, że przez to, że wszyscy się tam znają, no to często mamy jednak ten nepotyzm, często jest trudno coś załatwić. Oni kochają plotkować, matko, tam naprawdę wszyscy o wszystkich wiedzą. Tam jak się siada w Podgoricy, to zanim się opowie swoją historię, to już wszyscy wiedzą, co robiłeś na początku tego dnia. W ogóle to był kiedyś problem, za czasów II wojny światowej, bo ponoć Czarnogórcy też mnie niestety donosili bardzo mocno do władz okupacyjnych, bo nawet nie dlatego, że chcieli donosić, po prostu ponoć kochają plotki. Taką słyszałam opinię i niestety ona się trochę potwierdza. Więc narzeka się z jednej strony na różne kwestie systemowe. Przede wszystkim też musimy też powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, jednej bardzo ważnej politycznej zmianie, która być może doprowadziła do tego, że to teraz tak wygląda, jak wygląda. Mianowicie głównym architektem tego, że w 2006 roku Czarnogóra oddzieliła się od Serbii, to był Milo Dziukanowicz. Milo Dziukanowicz, który najpierw był politykiem proserbskim, potem trochę zmienił front i on był był w ogóle najmłodszym premierem w Europie, był bardzo zręcznym politykiem i on bardzo długo utrzymał władzę w Czarnogórze. On właściwie nie rządził wcześniej niż od 2006 roku, niemal przez 3 dekady był głównym, najważniejszym politykiem i jego partia rządziła Czarnogórą. I w 2028 popełnił błąd. I popełnił klasyczny błąd ludzi, którzy są za bardzo pewni siebie, czyli zadarł ze zbyt dużym przeciwnikiem, a zbyt dużym przeciwnikiem była Serbska Cerkiew Prawosławna na czele z metropolitą Amfilohije, który już nie żyje, który był najbardziej zręcznym politykiem i w ogóle jedną z najciekawszych postaci na tamtym obszarze ostatnich lat. To był dopiero sprycia, że on rozgrywał, był bardzo długo metropolitą, tam się wszystko pozmieniało. No on był od 90 równego roku do swojej śmierci w 2020 roku główną postacią kościelną na tych terenach i on rozgrywał bardzo sprawnie i Dziukanowicz, myśląc, że ma już tak dużą władzę i tak długo rządzi, że już nikt nie może mu nic zrobić, zadarł z cerkwią, mianowicie Nie podobały mu się te duże wpływy serbskiej cerkwi prawosławnej w Czarnogórze, więc przegłosowali taką kontrowersyjną prawo o wolności wyznania. To prawo o wolności wyznania, tam był zapis, że wszystkie obiekty cerkiewne sprzed 1918 serbska cerkiew musi udowodnić prawo własności, a jak nie, to przechodzą na korzyść państwa. No i to był błąd, bo zaczęły się takie ogromne liturgie, zaczęło się gromadzenie narodu, zaczęła się cerkiew się wmieszała w politykę bardziej niż do tej pory, no i doprowadziła do zmiany. Faktycznie Dziukanowicz stracił władzę, czego się zupełnie nie spodziewał. Najpierw przegrał wybory parlamentarne, rok później prezydenckie, został zupełnie odsunięty. Do władzy doszły na początku bardziej procerkiewne i też proserbskie siły, co było potencjalnie niebezpieczne i co budziło liczne lęki, ale potem ta władza się jeszcze kilkakrotnie zmieniała, był pewien chaos. Teraz bym powiedziała, że mamy przy władzy takich młodych technokratów bardziej. Oni zresztą główna partia w tej chwili w Czarnogórze nazywa się Europa Teraz, więc sam rozumiesz, że jest tutaj taki duży nacisk na tą europeizację. O co Czarnogórcy narzekają? Narzekają, że to miało sprawić, było dużo ludzi, którzy nie popierają jakby opcji, nie wiem, proserbskich, nacjonalistycznych, procerkiewnych, ale głosowało za tą zmianą, bo uważali, że to jest niezbędne, że jakby nie może mieć jakiegoś stabilokraty przy władzy, zresztą Dziukanowicz się nieprawdopodobnie wzbogacił na tym rządzeniu Czarnogórą, że musimy to zmienić. I wydawało się, że zmieni się też system, że ten system korupcyjny, klientelistyczny, który jest bardzo widoczny, że się zmieni. Teraz po 6 latach od tej zmiany widać, że się to nie stało, że ten system dalej jest bardzo mocno właśnie przede wszystkim klientelistyczny i to bardzo Czarnogórcom przeszkadza. Bardzo wielu, zwłaszcza młodym ludziom to przeszkadza. No, sytuacja ekonomiczna Czarnogóry też nie jest bardzo jakby godna pozazdroszczenia i oni o tym wiedzą. A jednocześnie faktycznie są dumni z tej swojej tożsamości i zwłaszcza ci ludzie, którzy uważają się właśnie za Czarnogórców, są dumni ze swojej historii, ale też zwłaszcza młodzi ludzie, zwłaszcza ci bardziej lewicujący, wskazują na to, że nacjonalizm czarnogórski jest trochę inny niż na przykład serbski albo chorwacki. Że on jest dużo bardziej progresywny, że on dużo bardziej zwraca uwagę, że czarnogórskość jest tożsamością polityczną, a nie tylko etniczną. Że wszyscy obywatele Czarnogóry tutaj bez względu na mniejszości powinni się czuć częścią tego państwa. Zresztą nie da się inaczej, skoro nie ma ich nawet połowy. Że są właśnie za tymi progresywnymi politykami związanymi choćby właśnie z prawami kobiet, z prawami mniejszości i tak dalej. No więc jak na przykład pada coś oskarżenie, powiedzmy, ze strony serbskiej o czarnogórski nacjonalizm, oni mówią, a ile ofiar ma czarnogórski nacjonalizm w tym stuleciu, a ile na przykład wasz? No i to jest też ciekawy związek.
Tak. Znaczy, no w ogóle z tego, co opowiadasz, no to ta propozycja w ogóle tożsamości czarnogórskiej, w ogóle tej takiego pomysłu politycznego, społecznego, no brzmi bardzo ciekawie w dzisiejszych czasach, gdzie właśnie mówiłaś o tym na początku, w czasach jakiegoś takiego wojującego, późnego kapitalizmu, gdzie właśnie dochodzi do pewnej autonomizacji społecznej i tak dalej. No to fakt, że wszyscy się znają, wszyscy są jakoś tam spokrewnieni. Nawet sama zostałaś przecież włączona do jednego z klanów, prawda?
Jak jest w ogóle niesamowite, bo oni jednak mimo wszystko, pomimo tych ciałych mówienia o krwi, o historii, o tym, wszyscy potrafią na przykład w Czarnogórze wymienić, jakby bardzo się zdziwili, że ja nie znam swoich przodków dalej niż do prapradziadków, przecież jakby nie znam 15 co najmniej pokoleń. Więc to ma swoje ciekawe plusy. Ja się okazało, mój dziadek miał na nazwisko Markowicz. Jak się okazało, jedna z moich przyjaciółek też i Markowicze, to jest w ogóle bardzo słynny. To jest klan Piperów, to jest bardzo słynny ród. On dał wielu choćby partyzantów, a Czarnogórcy są bardzo dumni z tego, że walczyli przeciwko faszystom. Więc zostałam tak zabrana tam i teraz jak się przyznaję, że jestem z tego rodu, to bardzo dużo rzeczy można załatwić w Czarnogórze. Trzeba to przyznać. Mandatu już nigdy nie zapłacę. Prawdopodobnie dlatego, że będę się zawsze odwoływać do swojej przynależności do klanu, więc to jest bardzo ciekawe i to też widać jakby, że się żyje faktycznie dużo bardziej wspólnotowo, nie tylko w tych rodzinnych, oczywiście rodzina jest jednak bardzo tutaj ważna. Ale też stwarza się takie nowe, jednak żyjemy w XXI wieku, więc też nowe się stwarzają przyjacielskie, bardzo są silne więzi i tak dalej. Natomiast no, jak to zawsze bywa z małymi wspólnotami, one bywają opresyjne. One przede wszystkim bywają opresyjne dla kobiet, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach i na prowincji, gdzie na przykład przez to, że bardzo jest ważne, żeby żeby ta rodzina dalej się rozwijała, ten ród, to nazwisko, efektem jest to, że nadal w bardzo wielu rodzinach czarnogórskich kluczowe jest, żeby urodził się syn. Nadal jest takie przeświadczenie, że kobieta to jest, uwaga, cudza kolacja. To znaczy, że pójdzie do innego domu. Tak, wiem jak to brzmi, ale muszę to opowiedzieć, bo to jest jednak wielki, bo trochę chwalę Czarnogórę, a teraz najwyższa pora ją trochę poganić. Czyli bardzo długo było rozmaite, było takie przekonanie, że kobieta właśnie jest cudzą kolacją, że kobieta to jest cudza chałupa. Co to znaczy? To znaczy, że ona pójdzie do innej rodziny, że ona wyjdzie za mąż, zmieni nazwisko i będzie rodzić potomków innego rodu, a więc nie przenosi naszego nazwiska, nie przenosi naszego rodowego, ale to ma bardzo poważne konsekwencje. To ma takie konsekwencje, że Czarnogóra jest wśród 9 krajów na świecie, nie, który ma największy odsetek aborcji selektywnych ze względu na płeć, bo kiedyś rodziło, kobiety rodziły tak długo, aż urodził się syn, natomiast dzisiaj te rodziny już nie są tak duże, a testy genetyczne, czy testy, czy takie badania z kosmówki pozwalają na to, żeby przed 10 tygodniem, aborcja w Czarnogórze jest do 10 tygodnia legalna, pozwalają na to, żeby określić płeć, i chociaż jest absolutnie nielegalna aborcja selektywna, no to trudno jest ustalić dokładnie, dlaczego tak się dzieje. I normalny odsetek urodzeń, zawsze się rodzi w naturze trochę więcej chłopców niż dziewczynek, ale normalnie ten odsetek wynosi około 105 do 100. W Czarnogórze to jest nawet 110 do 100. Na czele jest Azerbejdżan, to jest 115 do 100. To jest oczywiście w ogóle po pierwsze dramat, to jest taka kampania społeczna w Czarnogórze niechciana. I tam pojawiły się takie klepsydry różowe z takim jakby postacią dziewczynki z kucykami, takim konturem, i pisało: nie urodziłam się dlatego, że rodzice woleli chłopca i tak dalej. Jakby Czarnogóra w żałobie pisała te klepsydry dla tych wszystkich dziewczynek, które się nie urodziły. Nie dlatego, że kobieta nie chciała urodzić dziecka, chciała, ale było tak duży nacisk otoczenia, bo to zwykle nie są kobiety, to jest nacisk męża, rodziny, otoczenia, żeby urodziła syna, że decyduje się na przykład na aborcję selektywną. Drugi wielki problem, i nie zmienia się to, nie spadają te liczby w statystykach. Drugi wielki problem to jest to, że tradycyjnie w Czarnogórze kobiety nie dziedziczą. Czyli oczekuje się, że siostry zrzekną się swojego majątku na rzecz braci. Oczywiście coraz rzadziej, coraz częściej mamy sytuacje, kiedy to się nie dzieje, ale nadal to jest ogromny odsetek. Jak się popatrzy na procent na przykład nieruchomości, które kobiety posiadają w Czarnogórze, to on jest dość nadal bardzo mały. I nadal jest, i rozmawiam często z ludźmi, którzy są wykształceni, nie wiem, pracują na przykład na uniwersytecie, oni mówią: no wiesz, no dobrze, no ja akurat to chciałam dać mojej siostrze, ale ona nie chciała sama. Nie chciała sama, bo presja kulturowa. No i wiesz, no ma to pewien sens, no bo jak tu są wszędzie nasze ziemie, a potem na przykład ona się rozwiedzie, no i co to, jakby jest to racjonalizowane w jakiś idiotyczny sposób, natomiast faktycznie nadal jest ogromny problem z dziedziczeniem przez kobiety w Czarnogórze. I tu dlatego powiedziałam, że to nie jest kwestia na przykład religii, tu akurat islam jest trochę lepszy, bo islam, w islamie jest dość jasno zapisane, teraz pytanie, kto się tego trzyma, a kto nie, czy prawo zwyczajowe jest silniejsze, czy religia. Islam twierdzi, że kobieta powinna odziedziczyć, może nie równo z mężczyzną, ale przynajmniej powinna część majątku odziedziczyć. I to jest bardziej akurat w tym wypadku postępowe niż tradycyjne czarnogórskie zasady, które mówią, że no więc mamy dużo problemów i mamy, ta wspólnotowość wpływa, jak się ona sprzęgnie z patriarchatem, a sprzęga się, bo skoro mamy ród, to mamy też kogoś, kto przenosi ten ród i jakby na swoich plecach, a to jest mężczyzna. No to niestety napotykamy na poważne problemy.
Nie wiedziałem o tym, bardzo ciekawe. Ale tak powoli już zbliżając do końca, twoja książka jeszcze nie wyszła, ale niedługo już, mam nadzieję, zobaczy światło dzienne.
Ja też mam nadzieję, a jeszcze większą nadzieję ma mój redaktor.
Tak, no więc dopóki ona nie wyjdzie, w Polsce my mamy może ograniczoną wiedzę na temat Czarnogóry. Co byś poleciła Polakom, którzy chcą pojechać do Czarnogóry, zobaczyć Czarnogórę? Od czego zacząć w ogóle przygodę z Czarnogórą?
Panie, to jest w ogóle super, to jest jeden z moich ulubionych tematów, ponieważ poza zajmowaniem się jakby palącymi problemami społecznymi, uwielbiam jeździć po Czarnogórze. Czarnogóra, jak już wspomnieliśmy, jest mała i to należy wykorzystać. Ja nazywam
ją czasem... Można całą zobaczyć, tak?
Tak, ja czasem nazywam ją, oczywiście w żarcie, nazywam ją 15-minutowym krajem, ponieważ jak jestem tam, no to zwykle przebywam w stolicy, w Podgoricy. Stolica jest super pod warunkiem, że lubi się brutalizm i urbex, ponieważ czarnogórska stolica, o czym też niewielu wie, Podgorica, była na skutek bombardowań, również alianckich, zupełnie zniszczona, do zera, więc tam nie ma właściwie zabytków, ponieważ ona została odbudowana po 1945 jako Titograd od zera właściwie. Ale jak się lubi socmodernizm i brutalizm, to polecam serdecznie. Natomiast jak powiedzmy, że przylatujemy na lotnisko do Podgoricy, samolotem. I teraz tak, no oczywiście ja bym zachęcała, żeby unikać wysokiego sezonu, czyli lipca i sierpnia, bo przede wszystkim jest tam nieprawdopodobnie gorąco wtedy oraz robią się korki, no bo te drogi nadal nie są jakoś super, więc mamy korki. Natomiast Ryanair, uwaga, z Krakowa, dam bardzo praktyczne wskazówki, Ryanair z Krakowa lata do Podgoricy od kwietnia do października, 3 chyba razy w tygodniu i bilety w obie strony są, kosztują, że między 200 a 300 zł, bardzo polecam. I teraz wycieczka, lecimy do Podgoricy i tam zamiast od razu wsiadać w autobus, w ten PKS twój osławiony nad morze. Jedziemy sobie z Podgoricy, trochę odrobina dla tych, co lubią przygodę. Jeśli chcemy nad morze, wsiadamy w przestary, ale bardzo tani i przenoszący nas w czasy minione pociąg i jedziemy na przykład do Baru i stamtąd mamy traskę po całym wybrzeżu. To wybrzeże jest bardzo zróżnicowane, bo Boka Kotorska z tym Kotorem, Tiftem, Herceg-Novi, no to są takie klimaty trochę znane nam z Chorwacji, ale z lokalnym smaczkiem. Bar to jest bardzo na przykład ciekawe miasto, trochę takie bardziej miasto faktycznie na wybrzeżu z portem, ze zróżnicowanym budownictwem, ale mamy też na przykład Ulcinj przy granicy z Albanią, który wygląda tak stereotypowo, jak ty lubisz mówić, turbobałkańsko, ponieważ to jest jakiś zabudowany totalnie chaotycznie, ale jest już, tam mieszka, w większości mieszkają Albańczycy, więc mamy też mnóstwo meczetów, targi, to już jest takie miasto lekko pachnące Orientem, a z drugiej strony możemy też pojechać od Podgoricy tak naprawdę 15 minut poza sezonem, jedzie się samochodem nad Jezioro Szkoderskie, największe jezioro na Bałkanach, z zachowanym w ogóle bardzo ciekawą fauną, florą, ptakami, takimi bardzo spokojnymi rybackimi wioskami, gdzie można popływać łódką, zupełnie inny klimat. Natomiast dla tych, którzy lubią góry, z kolei zamiast na południe jadą na północ, ten kanion Tary, Żabliak, góry na północy Czarnogóry, no to jest niesamowite przeżycie, więc ja bardzo, bardzo zachęcam, żeby do Czarnogóry pojechać i da się poruszać też, można wynająć auto, można się poruszać tak naprawdę komunikacją, chociaż wiem, że to bywa trudniejsze, zwłaszcza, że rozkład czasem, no jednak pod tym względem Czarnogóra to są Bałkany, rozkład sobie, a autobusy sobie, więc trzeba mieć dużo cierpliwości, ale jak się ma czas, to można, a jeśli nie wynająć auto, pojechać też i pojeździć sobie po całym tym kraju, bo naprawdę czekają na nas bardzo ciekawe perełki. Czarnogórcy są też bardzo gościnni. Regularnie mi się zdarzają sytuacje, że płacę jakieś grosze za nocleg, a jeszcze jestem po prostu uraczana historiami, kawą, rakiją. Więc zachęcam do tego, żeby cały ten kraj poznać. Naprawdę czasem ktoś mnie pyta, czy jest niebezpiecznie. Nie, nie jest niebezpiecznie. Trzeba tylko kupić kartę SIM na lotnisku albo żeby nie zapłacić. Największe ryzyko w Czarnogórze to, że zapłacimy za dużo za internet, jak się nie przełączymy na roaming. Nic innego nam się nie stanie tam.
Wspaniały kraj. Zapraszała Aleksandra Wojtaszek. Ja też chętnie się wybiorę, także dzięki wielkie.
Dziękuję za zaproszenie.